Направим перше и друге питание. Инне, то, кто есть с апокалипсы, и затрудне, как на споткание в святыне. В связи с тем, есть читане, не коментоване, незрозумяле. В связи с тем, лепи есть не читать скоро. И умели вияснить. Такую инструкцию дала нам певна старушечка, как працювала в Варшаве, и под конец Адвенту читана была Апокалипса фрагментами. Она пришла в закрестие за нами и говорит, «Прошу, Ойцу, як się czyta takie trudne teksty, to trzeba wyjaśnić, proszę wyjaśnić». Szczęka nam opadła, bo widzieliśmy, że nikt z nas Apokalipsy nie zna. Bo w ogóle się czyta często od parady. W związku z tym, ponieważ ja już tutaj tłumaczyłem, ale jest to za trudny tekst za świątyni. W związku z tym dobrałem rację. Ale na wstępie chcę powiedzieć, żebyście zwrócili uwagę na to, kiedy Matka Najświętsza została poproszona o to, by była królową Polski. To jest bardzo ważne, bo to jest katecheza. Tam ten moment historyczny jest katechezą. To tak jak niewola babilońska dla Izraela w Starym Testamencie była największym wydarzeniem zbawczym, bardzo bolesnym. Tym niemniej Bóg, gdy chodzi o wiarę, najwięcej zabrał złudzeń przez niewolę babilońską i najwięcej prawdy powiedział ludziom o nich samych i o sobie. W niewoli babilońskiej dopiero zostały zapowiedziane jaskółki czterech Ewangelii, że niewola babilońska zapowiadana przez proroków była lekceważona. Za nic mieli głos Boga w prorokach. Uważali się, że wszystko jest w porządku. A pod pojęcie Boga prawdziwego, Boga Jahwe, po trzykroć świętego, podłożyli już pojęcia szatańskie. Pod pojęciem Boga Jahwe już był. Ponieważ zrównali Bogów płodności z Bogiem prawdziwym, który domagał się właśnie świętości. Lekceważyli tak długo, dopóki nie spełnili się zapowiedzi o niewoli babilońskiej. Dopiero w niewoli babilońskiej Bóg poprzez proroka Ezechiela kontynuował, mówiąc, kult Boga polega nie na tym, żeście chodzili na pielgrzymki, nie na tym, żeście baranka paschalnego na niego nakładali ręce i zabijali, ucztowali. Kult Boga polega na słuchaniu słowa i posłuszeństwie. Jeżeli do tego wierzący w Boga prawdziwego nie są wychowani, to też jest nie do słuchać i słuchać, w sensie być posłusznym. Poznać księgi, które Bóg daje, w których mówi, i być posłuszny. I wtedy Bóg przychodzi z pomocą. A jeżeli jest kult w świątyniach, są msze święte i tak dalej, życie toczy się po pogańsku, myślenie po pogańsku, obok tego rozbijają się. I wtedy Bóg przekreślił świątynię Salomona, całą kapiącą złota, mówi koniec parodii, idźcie do niewoli i tam rozpoczniemy wielkie rekolekcje. Oczywiście w niewoli chodziło tylko o to, by zrozumieli, że człowiek jest istotą grzeszną, ma stan grzechu, z którego nie jest w stanie wyjść o własnych siłach. Jest to śmierć. Śmierć. Ze śmierci nikt sam własną mocą nie wyszedł. Dlatego musi przyjść Syn Boży, wszechmocna miłość, która się nie godzi na żaden typ śmierci i obietnica, że ja was wyprowadzę z wszystkich śmierci, ale najpierw ze śmierci ducha, później duszy, a na końcu ze śmierci ciała. A my dzisiaj na Wielkanoc zawsze od razu myślimy o wyjściu ze śmierci ciała. Jak gdybyśmy żyli w sferze ducha. Niewola babilońska, wielki skarb. Otóż Polacy ogłosili Maryję Królową Polski, również w bardzo trudnym momencie odpowiedniku niewoli babilońskiej w Izraelu. Kiedy nastąpił potop szwedzki? Potop szwedzki. Kiedy w zasadzie moralnie tak obumarła w pyszem egoizmie arystokracja, książęta, szlachta, że w gruncie rzeczy drugie przykazanie nie istniało, o czym król doskonale wiedział, co zresztą w ślubach, gdy ślubowo Maria obierał za królowę Polski, obiecywał, że to naprawi. Kiedy właściwie pod względem religijnym elita stanowiła nicość, ba obrzydzenie w oczach Bożych, przyszedł odpowiednik niewoli Babilonu. Przyszły rozbiory, chcę. Rozbiory były wspaniałą lekcją odnowy narodu. Były błogosławieństwem, bo dziś z perspektywy wiemy, że właśnie w czasie rozbiorów był punkt kulminacyjny, jak gdyby złoty wiek w narodzie polskim pod każdym względem. Najwięcej powstało zakonów, zgromadzeń zakonnych. Najwięcej świętych. Oczywiście dopiero Jan Paweł II ogłaszał tych, którzy zrodzili się wtedy, bo zakładali rodziny zakonne. Wielu z nich zostało dopiero wyniesionych na ołtarze, czy jako błogosławionych, czy później jako świętych. W każdym razie nigdy wiara i Kościół tak się nie odrodziły, jak w czasie rozbiorów. Złoty okres w literaturze pięknej, w sztuce pod każdym względem. Szlachta musiała wyjść z egoizmu, zacząć walczyć o naród, przetrwanie narodu jako narodu. Więc nigdy nie nazywajmy, że coś złego jest złem. To, co Bóg dopuszcza. Podobnie zresztą rzecz się miała, gdy chodzi o Francję. Rewolucja francuska. Ona odrodziła tam Kościół. Wielkie odrodzenie przyszło. Rewolucja październikowa miała odrodzić prawosławie. I właśnie w tym czasie naród, król i elita duchowa, która otaczała króla, doszli do wniosku, że musimy Boga przeprosić za grzechy narodu, za to później, co powie w trzeciej części Duch Święty. Już powiedział w Apokalipsie, że będziemy sądzeni z naszej miłości w drugim człowieku, a Bogu już my nic nie dodamy. Nie próbujmy Bogu coś dać, tylko od Boga wziąć, żeby dać. Nic co dać. To na to chcę zwrócić uwagę, kiedy to się stało. W bardzo ważnym, błogosławionym momencie. W związku z tym uroczystość 3 maja powinniśmy sięgnąć do tego źródła, do przyszłości. Ja sobie czytam zawsze, wczoraj przeczytałem też cenne takie opracowania tych czasów, artykuły syntetyczne wybitnych historyków, polskich znawców tej epoki. Ale niewola babilońska u Żydów też niewiele dała, bo przyszedł Mesjasz, to go uczucili, takiego Boga nie chcieli. Też w imię chorej miłości ojczyzny poszli na wygnanie, że jest jakaś tajemnica straszliwej pychy w człowieku, który nie chce zobaczyć siebie do końca krzyżu Jezusa Chrystusa, w tym, którego Maria dała światu, a dała światu Boga, który stał się człowiekiem tylko po to, żeby być barankiem Bożym i zmartwychwstał, żeby być królem i Maria w naszych sercach ogłosić królową i uczynić królową. To tyle tytułem wstępu i zadumy, że znowu dzisiaj będą uroczystości w Częstochowie, znowu ślepi będą prowadzić ślepych, prześlepych, rozumiem, partie tych, którzy pracują w Sejmie, będą prowadzić ślepych, a co mam na myśli, to powiem pierwsze czytanie. Zapraszam do tego.
Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Patrz, kładę dziś przed Tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję Ci miłować Pana Boga Twego i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan Bóg Twój będzie Ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. A jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon obcym Bogom, służąc im, oświadczam Wam dzisiaj, że na pewno zginiecie. Niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść, bo po przejściu Jordanu. Biorę dziś przeciwko Wam na świadków niebo i ziemię. Kładę przed Wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli i Wy, i Wasze potomstwo, miłując Pana Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego. Bo tu jest Twoje życie i długie trwanie Twego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać przodkom Twoim, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi.
Oto słowo Boże. Księga Powtórzonego Prawa jest to pierwszy komentarz napisany do dwóch tablic dekalogu, do przymierza, napisany przez samego Mojżesza, ponieważ Mojżesz przez 40 lat, kiedy karnie musieli wrócić na pustynię, na włóczęgę 40-letnią, cały czas ich katechizował, ewangelizował. Mówił o przymierzu, że Bóg jest w przymierzu z wami. Będziecie w stanie utrzymać swoje życie jako społeczność w krainie śmierci, bo Bóg bierze odpowiedzialność za was. I to się stało. Myśl jest taka w komentarzu do dwóch tablic. Czyny ludzkie mają to do siebie, że albo obecniają sobą błogosławieństwo, albo obecniają przekleństwo. Każdy z nas swoimi czynami, jeżeli one są zgodne z wolą Boga, uobecnia Boga, czyli błogosławieństwo. A jeżeli swoimi czynami nie uobecnia Boga, to uobecnia przekleństwo, złego ducha, brak Boga, cierpienie. Czyli miłość ojczyzny polega na tym, żeby uobecniać dobro Boga, błogosławieństwo. A jeżeli ktoś grzeszy, żyje w grzechu, to jego miłość ojczyzny jest złudzeniem, po prostu kłamstwem. Tak jak Żydów przed niewolą babilońską. I Żydów od czasów Jezusa Chrystusa, kiedy odrzucili tego, który przyszedł uzdolnić nasze wnętrza do dobrych czynów. Ba, Jezus Chrystus zmartwychwstanie jeszcze nam powiedział, twoje wnętrze jest stworzone na obraz Boga, czyli do życia w Bogu.
Kiedy jednak Samuel się postarzał, sędziami nad Izraelem ustanowił swoich synów. Pierworodny syn jego nazywał się Joel, drugiemu było na imię Abiasz. Sądzili oni w Berszebie, jednak synowie jego nie chodzili jego drogą. Szukali własnych korzyści, przyjmowali podarunki, wypaczali prawo. Zebrała się więc cała starszyzna izraelska i udała się do Samuela, do Ramy. Odezwali się do niego. Oto ty się zestarzałeś, a synowie twoi nie postępują twoimi drogami. Ustanów raczej nad nami króla, aby nami rządził, tak jak to jest u innych narodów. Nie podobało się Samuelowi to, że mówili, daj nam króla, aby nami rządził. Modlił się więc Samuel do Pana, a Pan rzekł do Samuela, wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówi do ciebie, bo nie ciebie odrzucają, lecz mnie odrzucają, jako króla nad sobą. Podobnie jak postępowali od dnia, w którym ich wyprowadziłem z Egiptu, aż do dnia dzisiejszego, porzucając mnie i służąc innym Bogom. Tak postępują i z Tobą. Teraz jednak wysłuchaj ich głosu, tylko wyraźnie ich ostrzeż i oznajmij im prawo króla, który ma nad nimi panować. I powtórzył Samuel wszystkie słowa Pana ludowi, który od niego zażądał króla.
Po dziś dzień ludzie tak umieścili Pana Boga w niebie, że nawet zamknęli go tam na klucz. I mówi, tylko tam z góry Bogosław, a my tu będziemy, wybierzemy sobie władzę, demokratycznie ustanowimy sędziów i tak dalej. Po dziś dzień. Mimo iż Bóg powiedział, ja jestem tak wszechobecny, że nasynają, dając dekalog, dwie tablice dekalogu, czyli dając, ukazując granicę między dobrym a złem, powiedział, czy chcecie, żebym ja, który pokonałem Faraona, jedną z bestii starożytności, był waszym królem. Oczywiście, bardzo chcę. No i, ale wy żyjcie dekalogiem, czyli obecniajcie swymi czynami dobro Boga, a ja będę wami się opiekował. Chodziło o znak wśród narodów, że Bóg jest niewidzialny, ale tak konkretnie widzialny i rzeczywisty, że każdy naród, który by sięgnął po Izraela, połapie, utrzyma. Nie wierzyli. Bo człowiek chce wybrać takiego dzisiaj prezydenta, takie władze, żeby sobie grzeszył ile chce, a jednocześnie, że mu się dobrze powodziło. Grzeszył ile wlezie, zupełnie odrzucił dekalog, ale jednocześnie, że miał dobro. A Bóg mówi, to nie może. Polityka dobra i polityka zła. Dobra miłość ojczyzny i zła miłość ojczyzny. Otóż ten konflikt. Wymusili na Samuelu wybór pierwszego króla. Ostatecznie królowie doprowadzili do tego, że Izrael znalazł się w niewoli babilońskiej. Z powodu króla. Pojęcie przymierza zanikało, aż wreszcie całkowicie zanikło. W niewoli babilońskiej Bóg obiecał króla, który już nie będzie na tronie, tylko będzie we wnętrzu człowieka. Oczywiście Chrystus zmartwychwstały. Ale czy rzeczywiście Chrystus zmartwychwstały jest królem wnętrz wszystkich chrześcijan? My też chcemy, żeby On był w kościele, w tabernaklum, nam błogosławił, a my będziemy sobie robić to, co chcemy. Będę dobry do czasu, jak mi to wygodnie, ale jak już będzie mnie to trochę kosztować, no to wybacz, Panie Boże, ja już będę. Kogiel mogiel. Wszystko dlatego, że my, kapłani, nie przepowiadamy do końca jasno i czytelnie, bez względu na to, czy coś na tacy będzie, czy nic. A trochę się kierujemy względami, żeby jacyś wierzący byli, żeby jakieś statystyki poszły do rzędu. Okropnie. Malowanym królem stał się w pewnym momencie Bóg Jahwe, dlatego ich zostawił, wydał ich poganom. Malowanym królem jest Chrystus zmartwychwstały i przyjdzie taki moment, kiedy narody zostaną pod opieką innego króla, który da wycisk. Błogosławieni ci, którzy będą mieli swoje wnętrza. Chrystusa zmartwychwstałego jako króla. Od Ewangelii według świętego Jana. Obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa oraz Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto słowo Pańskie. Dlatego uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, ta Ewangelia jest czytana. O krzyżu, o tym, że Jezus zawisł na krzyżu i zaczął królować tam, gdzie my nie królujemy. Tam, gdzie się dzieje krzywda, mimo że ten krzywdzony jest wszechmocny, nie mógłby w proszek zamienić swoich wrogów. To jest tylko barankiem Bożym. Na krzyżu coś wielkiego się kończyło i coś wielkiego się zaczynało. Coś bardzo wielkiego się kończyło najpierw. Bo to naprawdę było wielkie, co Bóg zainaugurował w Abrahamie, co Bóg zainaugurował przy wyprowadzaniu Izraela z Egiptu na Synaju. To było wielkie, to wszystko było wielkie. Nawet wielkie było, co zainaugurował w niewoli babilońskiej. Obietnica Jezusa Chrystusa, że przyjdzie moment wyprowadzenia z Babilonu wewnętrznego każdego człowieka. To było wielkie. Ale to wielkie kończyło się niezrozumieniem i krzyżem, z gardą. Mówili Jezusowi przez ukrzyżowanie: widzisz, jakie to jest wielkie. Na krzyżu się kończyło. W oczach ludzi on się kończył. W oczach Boga tu wszystko się zaczynało. Tu wszystko się zaczynało. Bo realizuje obietnicę baranka, którego objawił przy wyprowadzeniu z Egiptu, że człowiek nie jest panem zła. Człowiek broni się przed tym. Człowiek do zła dodaje zło. Spontanicznie, odruchowo zaczyna się coś bardzo wielkiego. Zaczyna się tajemnica baranka Bożego i że tylko nad tą tajemnicą Bóg Ojciec pochyla się ze swoim duchem i człowiekowi jako Chrystusowi daje przebóstwienie, zmartwychwstanie. Mówi, tylko taki jest Bóg i tylko Jemu daje władzę. Tylko On. Dlatego Chrystus zmartwychwstały ma znamiona krzyża, że zmartwychwstanie jest komentarzem do krzyża. Komentarzem. A my nie mówimy o tym, nie o zmartwychwstaniu. Jest uzdolnieniem do krzyża zmartwychwstania. I że ten świat trzeba właśnie najpierw, w tym świecie trzeba pokonać niewidzialnego wroga, którego widzi Syn Boży jako człowiek przychodzi przez zmartwychwstanie do naszego wnętrza. Mówi, jak nie zamieszkam w Tobie jako Bóg, to Twoja miłość ojczyzny będzie pozorna, Twoje zbawianie ludzi będzie pozorne. Będziesz w nieskończoność mnożył kodeksy prawa i będą fakultety prawa i trzeba będzie studiować tony książek. I w gruncie rzeczy żadnym prawem nie będzie można każdej szczelinki w człowieku zamknąć, gdzie znowu wycieknie coś niedobrze pachnącego. Syzyfowa praca. Bez tego, że będziecie brać i przebaczać i będziecie wtedy Ojciec wlewał będzie moje zmartwychwstanie w wasze wnętrze, mego ducha. Wszystko będzie pozorne. Jeżeli człowiek nie będzie Bogiem uleczony, to nie będzie źródło zła uleczone. Będzie leczenie objawów, a nie przyczyn. Droga do nikąd. Wieża Babel. Wieża Babel kończy się stwierdzeniem, że Bóg powieszał języki. Gdy Bóg zszedł na ten świat w Jezusie Chrystusie, powieszał języki. I po dziś dzień jest w tym względzie chaos. Ale oto jest ta uroczystość dzisiaj. Matka Najświętsza mówi, przyjmij mego Syna Jezusa Chrystusa. A jak przyjmujesz mego Syna Jezusa Chrystusa, to on w krzyżu powiedział, mamo, tam gdzie mnie ktoś przyjmuje, ty też zamieszka już na zawsze. I będziesz matką. Bo ja się tak przez krzyż i zmartwychwstanie utożsamię z każdym zbawionym, że to już jestem ja. Ja. A jeżeli jestem ja, to musisz być matką. I Maryja rzeczywiście. Nie ma Jezusa i Maryi, tylko jest zawsze wszechmocna miłość Ojca, Duch Święty, który przychodzi w dwóch osobach, w Maryi i w Jezusie jako jedno. Niemcy mają takie pożegadło, że pusty garnek na ogniu pęka. Człowiek, jeżeli żyje na tym świecie z pustym wnętrzem, to jest garnek na ogniu ludzkich namiętności. Wcześniej czy później pęknie i rozwali innych. Dlatego Chrystus zmartwychwstały przez swego ducha Maryja przychodzi, jak ten garnek już bardzo cierpi, chce pęknąć. Wlewa, wlewa, wlewa. Mądrość, miłość, wlewa, wlewa. I okazuje się, że nie. Tylko jest wrzątek przygotowany na herbatę. Inni mogą przyjść, zaczerpnąć. To trzeba oczywiście wspomnieć o tym, że Chrystus zmartwychwstały człowiekowi powiedział, jesteś stworzony dla dwóch ojczyzn. Ta obecna to jest chwila, to jest moment, bo tak na krótko twoje ciało jest zameldowane tutaj. I trup jeszcze, mimo że mamy medycynę wybitną, wybitnych lekarzy, którzy konserwują nasze szczątki doczesne, ale i tak i damy to mrówką za pokarm. Natomiast jest w nas sfera ducha rozumnej, wolnej. Ja, duch i ja przyszedłem zbawić tę ojczyznę, która po tej ojczyźnie doczesnej będzie ojczyzną wieczną. Przyszedł do swojej własności, ale swoi go nie przyjęli i 2000 lat temu i teraz nie chcą rządzący oddać mu władzy w umysłach i sercach ludzkich. Mówiąc, damy sobie radę, zbudujemy nową wieżę Babel w Brukseli. Chodzi o to, żebyśmy nie marnowali czasu na to pseudozbawianie i nawet nie zgrzytali zębami, jeśli je mamy jeszcze, to patrzę z dystansem. Ale żyjmy Chrystusem zmartwychwstałym, Maryją w niebo wziętą w swoich wnętrzach. Tam się rozpocznie niebo. Tu na ziemi można mieszkać. Czego sobie i wam życzę. Amen. Coś wielkiego się skończyło, coś wielkiego się zaczęło, ale w moim odczuciu nasz grzech jest zdecydowanie większy od grzechu Izraela. Bo myśmy niewiarygodne dary Ojca, Syna i Ducha Świętego zmarnowali. Marnujemy, lekceważymy, traktujemy tak byle jak. Szkoda nam na to czasu.